Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest maestro Jan Łukaszewski. Witam, panie profesorze.
Witam również, dobry wieczór.
Zawsze jak mówię o zespole, którym pan kieruje, nie mogę się powstrzymać od tego określenia i zawsze ono pojawia. Wokalny Stradivarius, czyli polski chór kameralny Schola Cantorum Gaudensis. To 45 lat, panie Janie.
Rzeczywiście, 45 lat. Dziękuję za takie przedstawienie. Oczywiście pan już od tylu lat mówi o tym Stradivariusie.
No mówię, bo to jest
prawda. A instrument taki jak Stradivarius, im starszy, tym więcej rośnie w cenę, więc myślę, że mój zespół także.
No, miejmy nadzieję, że im starszy, tym bardziej cenny. Może w końcu założyciel, czyli organizator tak zwany, postara się, żebyście mieli własną siedzibę, bo z tego co wiem, to chór ciągle nie ma siedziby, mimo funkcjonowania przez 45 lat i reprezentowania właściwie kultury polskiej na całym świecie.
No nie ma, ale radzimy sobie jakoś, jak widać, wprawdzie z trudami, ale nie ma wyjścia widocznie.
Panie dyrektorze, jak to się robi, żeby z zespołu wokalnego zrobić zespół, który funkcjonuje, no powiedzmy sobie szczerze, jak zespół instrumentalny, bo wy potraficie śpiewać wszystko. Jesteście jedynym chórem, który nagrał komplet dzieł Pendereckiego a cappella. No nie cóż, mówiąc już o na przykład motetach Hakenbergera, prawda, gdzie to jest zupełnie inny rodzaj muzyki.
Cóż, po prostu ja uważam, że głos ludzki to jest również instrument. Czyli jeżeli mamy orkiestrę smyczkową, czy orkiestrę instrumentów dętych, drewnianych, czy blaszanych, to tak samo możemy mieć orkiestrę głosów ludzkich. Tylko trzeba to tak traktować, tak jak orkiestrę, nie tak po prostu, że śpiewamy, nauczyliśmy się śpiewać, wydajemy głos. Moja pani profesor świętej pamięci Halina Mickiewiczówna to mówiła o takich śpiewakach wydalacz dźwięku. Więc tutaj nie chodzi o taki rodzaj emisji, tylko chodzi o to, żeby wykonywać muzykę, po pierwsze, harmonicznie, czysto bardzo, po drugie, szukać tych wszystkich problemów artykulacyjnych, które są zawarte w partyturze utworu. Tak jak jest w orkiestrze. Różnego rodzaju. Nie śpiewamy po prostu tak sobie, jak śpiewamy piosenkę lepiej, gorzej, tylko po prostu każdy dźwięk jest kształtowany, każda fraza, każdy motyw. No, po prostu tak jakbyśmy grali, a nie śpiewali.
Ilu kompozytorów jest pan w stanie powiedzieć, napisało specjalnie utwory dla Polskiego Chóru Kameralnego?
To jest bardzo trudno. Wiem, że my mamy przeszło 700 prawykonań, czyli to są utwory, które były po raz pierwszy wykonywane przez zespół. Ale oczywiście takich kompozytorów, którzy pisali specjalnie, bo to są utwory, które no na przykład z konkursów jakiś, my wykonujemy konkursowe utwory młodych kompozytorów. Czasem kompozytorzy napisali utwór, ale nikt go do tej pory jeszcze nie wykonywał, więc ja go wykonuję. Ale takie utwory, które były pisane specjalnie dla chóru, no to jest chyba większość z tych prawykonań. I to wielkich kompozytorów, takich chociażby jak Penderecki, jak Kilar, jak Górecki, jak Koszewski, Twardowski, Łuciuk.
Same wielkie nazwiska.
No, największe polskie nazwiska, przynajmniej tych, którzy pisali na chór, bo wykonywaliśmy także, nawet nagraliśmy muzykę Lutosławskiego, ale w opracowaniu, takie pieśni, które są w opracowaniu na chór, ponieważ Lutosławski nie pisał na chór.
No ale też, jak już mówiłem, nagraliście komplet dzieła a cappella Krzysztofa Pendereckiego i też te wszystkie utwory, które wyśpiewacie a cappella przez Pendereckiego, na początku nie były napisane na chór, ale w dużej mierze są to opracowania mistrza.
To znaczy, własne. tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony to bym się nie zgodził, dlatego że niektóre utwory powstawały samodzielnie, a dopiero potem on włączył je, na przykład Stabat Mater z Pasji Łukaszowej. No to jest utwór włączony do tej Pasji, a napisany niezależnie wcześniej jako osobny utwór. Tak samo...
Tak samo tworzył Penderecki.
Też w innych utworach, na przykład w Rekwiem Polskim też są takie...
Mamy Agnus Dei.
Agnus Dei, prawda?
Nawet na Chóra Capella.
Na Chóra Capella, ale także on napisał to nawet na zespół, ten a cappella, na zespół instrumentalny z kolei, na smyczki. Także no, Penderecki lubił także przerabiać, opracowywać swoje utwory. Na przykład właśnie De Profundis, taki utwór, który jest także w Siedmiu Bramach Jerozolimy. Penderecki w pewnym momencie napisał, podłożył jakby, no przy pewnych zmianach jednak, bo to się nie dało inaczej, tekst cerkiewny i z głubiny. Czyli ten sam psalm, ale jako cerkiewna muzyka, Penderecki... ponieważ mówił, że to brzmi tak jakoś cerkiewnie.
A Krzysztof Penderecki słynął z tego, że opracowywał własne kompozycje przeznaczone na jakiś instrument, na zupełnie inne instrumenty, ale dzięki temu rosła, tak się twierdzi, po prostu popularność tych utworów, bo były wykonywane w przeróżny sposób, podobnie zresztą jak tworzył, prawda? Państwo dokonali polskiego prawykonania Missa Brevis, które właściwie powstało jako całość dużo później niż wiele wcześniejszych fragmentów, które Penderecki napisał. Tak samo przecież było z symfoniami. Najpierw była symfonia o numerze wyższym, a dopiero potem pojawiła się o numerze niższym i tak dalej. Przecież Siedem Bram Jerozolimy to siódma symfonia, a szóstej nie było.
No więc właśnie.
A do tej przyjaźni z Krzysztofem Pendereckim właściwie, no bo to była przyjaźń, panie Janie, tak można
tak,
powiedzieć.
Tak, to była przyjaźń, bo spotykaliśmy się nie bardzo tylko często przy okazji koncertów.
Kiedy to się tak stało, że to się tak związało bardzo mocno? Jest pan w stanie powiedzieć?
To znaczy tak bardzo mocno, to chyba kiedy Penderecki otrzymał nagrodę taką Imperiale, jak to się tam nazywało dokładnie, teraz nie wiem, czy dobrze powiedziałem, w Japonii, taką wysoką nagrodę, najwyższą właśnie muzyczną nagrodę, i wtedy przy właściwie takiej polskiej uroczystości tutaj w Polsce, w Warszawie, wykonaliśmy kilka czy nawet kilkanaście, już teraz nie pamiętam dokładnie, utworów Pendereckiego. I on zachwycił się i od tamtej pory no, chętnie z nami współpracował, zapraszał na różne koncerty, nawet koncertowaliśmy razem za granicą i w Stanach, znaczy w Kanadzie, czy też w Europie Zachodniej. No, słowem wiele, wiele i w Polsce oczywiście.
No też uświetnialiście uroczystości dla Krzysztofa Pendereckiego. No, ja pamiętam wręczenie berła kultury polskiej w Warszawie, to właśnie,
no więc właśnie
z polskim chórem kameralnym.
Tak,
ale
tak,
też
tak.
Pamiętam jedno z prawykonań, gdzie Krzysztof Penderecki wam podziękował po tym wykonaniu. I stwierdził, tak,
tamta
że
tamta nagroda, przypomniałem sobie, Premium Imperiale, ona się tak nazywała.
I wtedy Krzysztof Penderecki powiedział, że to chyba w tym momencie nie było tak, jak ja napisałem, ale jest dobrze i niech już tak zostanie. Czyli i nawet jeżeli jakieś zmiany się zdarzały, to kompozytor to akceptował.
To znaczy Penderecki był twórcą bardzo otwartym na wykonawców i on bardzo chętnie wsłuchiwał się w sposób, jaki się wykonuje jego utwory i go akceptował. Bo na przykład ten sam utwór, który ja dyrygowałem, on też dyrygował, bo on dyrygował naszym chórem, dyrygował zupełnie inaczej, ale nigdy nie żądał tego, żeby wykonywać tak, jak on chce. Jemu się podobało. On mówił, że okej, to jest wizja także interpretatora, także tutaj pod tym względem był bardzo, bardzo otwarty.
Jubileusz właściwie się rozpoczyna. Rozpoczyna się koncertem jutrzejszym, który, panie Janie, jest jednocześnie inauguracją w waszym wydaniu Roku Kopernikowskiego.
Tak, ponieważ koncert jest w Wigilię urodzin, 550. urodzin Mikołaja Kopernika. On się urodził 19 lutego. My robimy, to nie jest niedziela, my robimy w sobotę, bo tak w soboty robimy koncerty, 18 o godzinie 19 w dworze Artusa. Kopernik to rzeczywiście fascynująca postać, bowiem typowy człowiek renesansu i to takiego wczesnego renesansu, bardzo wykształcony, wszechstronnie wykształcony. Przecież on był nie tylko astronomem znakomitym.
Był świetnym ekonomistą.
Był ekonomistą, oczywiście lekarzem, był także znającym no, się na strategii wojskowej.
Ale nie, no, bronił przecież, był obrońcą zamku.
Zamku w Olsztynie, tak jest. No i oczywiście był poetą. Muzykiem mówią, no że właśnie, nie był, ale no nie my był. Tego nie wiemy, bo tak naprawdę nie zachowały się żadne dane, jakieś wskazówki na ten temat. Ale ja przypuszczam, że w tamtym czasie artyści i ludzie światli, ludzie nauki, sztuki interesowali się muzyką na tyle, że każdy coś grał na czymś. Czy śpiewał, czy grał. I być może, że Kopernik również. Ale był poetą. I tutaj w koncercie najbliższym również jego słowa będzie można w koncercie usłyszeć.
A kto do tych słów napisał muzykę?
Do tych słów napisał muzykę Tadeusz Siegfried Cassern. To jest kompozytor, który się urodził dawno, bo przeszło tam 100 lat temu. Właściwie w 1904 roku się urodził w Lwowie. W czasie wojny wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Był żydowskiego pochodzenia. W Stanach Zjednoczonych komponował, zostawił dużo kompozycji. Po wojnie jakby jego muzyka przestała być
Ale funkcjonowała, panie Janie, w tak zwanej literaturze konstruktywnej, tej edukacyjnej, bo ja sam pamiętam, jako dziecko grałem chyba w drugiej klasie szkoły podstawowej na fortepianie Słodki Kramik, to się nazywało.
No właśnie,
bardzo
więc
mi się to podobało.
Ale to jest naprawdę wybitny kompozytor i szkoda, że jest tak mało popularny jeszcze w Polsce, a był w Stanach Zjednoczonych, w kręgach polskich przede wszystkim był bardzo popularny, nawet był politykiem, bo przecież on był także no, ambasadorem Polski przy ONZ-cie do spraw kultury. Więc tutaj to jest znakomita postać. On napisał muzykę do takiego poematu Kopernika, który się nazywa Septem Sidera, czyli Siedem Gwiazd. Tam są cztery takie utwory, cztery motety wyjęte z tego tekstu. Oczywiście tekst był pisany po łacinie, ale Cassern napisał muzykę do tłumaczenia polskiego. Zresztą pięknego tłumaczenia Jana Kasprowicza, no wielkiego no tak. polskiego
poety. A cóż jeszcze usłyszymy?
Bo no, to na pewno usłyszymy wiele utworów, bo to jest... znaczy, moje założenie było takie, żeby zrobić muzykę, bo przecież Kopernik nie był kompozytorem i nie można było tak jak Pendereckiemu robić jego utwory, więc ja się zastanawiałem nad tym, że przecież jego zachwyt nad tym uniwersum, nad niebem, gwiazdami, tymi ciałami niebieskimi, jego zachwyt to jest taki zachwyt jak każdego z nas, jak wielu ludzi. Od najstarszych czasów ludzie podziwiali. Budowano na przykład gotyckie sklepienia w kształcie nieba. Na nim gwiazdki nawet tam umieszczano. Do dzisiaj my w dworze Artusa śpiewamy koncert, gdzie jest takie właśnie sklepienie, na którym są gwiazdy po prostu, takie złociste gwiazdy. Więc on się tym zachwycał. I ja wybrałem takie pozycje, które są jakby... no takim zainteresowaniem, to znaczy Kopernik mógłby się zainteresować takimi tekstami, taką muzyką, jaką tu przedstawiamy. Będzie tam i Alessandro Stradella, barok włoski, wszystko o gwiazdach. Będzie Robert Schumann, też Andy Stern, wszystko o gwiazdach. Jest też kompozycja Ildebrando Pizzettiego do tekstu Safony, czyli poetki greckiej z VI-VII wiek przed naszą erą. która pisze o księżycu, o tańcu w pełni księżyca, kiedy nieba się nie
zmienia. No i tak, panie dyrektorze, potwierdza pan tym repertuarem.
Ale jednym z głównych, jeszcze tu chciałem powiedzieć, że jednym z głównych właściwie utworów, to jest tutaj Andrzeja Koszewskiego, taka kantata, mała kantata, trzyczęściowa, na wiele głosów i solowych, i trzy chóry, Nicolao Copernico Dedicatum, na podstawie poezji właściwie i tekstu Ratajczaka, takiego poznańskiego poety, ale on czerpał z Kopernika. I tam są cytaty z Kopernika też. Oczywiście okraszone, także tam są wymieniane gwiazdy, gwiazdozbiory różne i tak dalej. To wszystko się kręci. Po prostu kosmos. To jest, chór też rozprzestrzenia się i to jest absolutnie kosmiczny utwór. No i oczywiście są inne utwory. Jest Kilara, utwór na przykład bardzo piękny, który...
No ale dobrze, że jest Andrzej Koszewski, bo to jest kompozytor wybitny, a szczególnie chyba jeden z najwybitniejszych w ogóle polskich kompozytorów muzyki choralnej, powiedzmy sobie szczerze.
No w ogóle muzyki, bo tutaj bym nie rozdzielał teraz choralna czy instrumentalna, tak jak powiedzieliśmy na początku, tak, że chór to też instrument. I Koszewski właśnie, on mnie inspirował właśnie swoją muzyką jako... On pisał na przykład niektóre utwory, które tytułował dokładnie na orkiestrę wokalną. Taki tytuł, podtytuł powiedzmy sobie jakiegoś utworu. Bo jemu chodziło o to, żeby to było zagrane bardziej niż tak zaśpiewane, tak typowo operowo, albo tak po prostu jak to się śpiewa jakieś tam...
No i właśnie o to chodzi. To jest, myślę, również taka tajemnica sukcesu pańskiego zespołu. Jutro w Dworze Artusa koncert o godzinie...
19.
O godzinie 19 i początek jubileuszu wokalnego Stradivariusa.
Podkreślam. I ponieważ to są urodziny i Kopernika, i właściwie chóru, a także mojego brata, założyciela chóru, który 25 za kilka dni będzie święcił swoje 85 urodziny, więc w związku z tym, ponieważ są urodziny, to będzie też poczęstunek i mamy pierniczki w kształcie gwiazdek, księżyców i tak dalej, z którymi się będzie można poczęstować w czasie koncertu.
No zapowiada się zatem uroczy wieczór z polskim chórem kameralnym. Ja ciągle muszę to powiedzieć po raz kolejny, wokalnym Stradivariusem, a twórcą sukcesów tego zespołu jest jednak Jan Łukaszewski, który z tym zespołem pracuje od wielu, wielu lat.
Życzymy,
panie profesorze, po pierwsze udanego roku jubileuszowego. Czekamy na wydarzenia, które będą związane z tym rokiem. Czekamy na Mozartianę, bo oczywiście jest to już impreza, która wpisała się na trwałe do kalendarza muzycznego Trójmiasta, właściwie Pomorza. No i czekamy i życzymy, abyście mieli w końcu siedzibę.
Dziękuję bardzo. To rzeczywiście są miłe życzenia. Mam nadzieję, że one się będą, jeżeli się nawet w tym roku jeszcze nie wszystkie nie sprawdzą, no to przynajmniej się jakoś...
Przynajmniej coś się zacznie.
Zacznie, tak.
Jan Łukaszewski, szef, twórca sukcesów Polskiego Chóru Kameralnego Scholi Cantorum Gaudensis, był Radia Gdańsk i państwa gościem. Zapraszamy jutro do Dworu Artusa.
Podwieczorek mistrzów.